Reklama. Sponsorem podcastu jest Impact 24, największy w tej części Europy kongres gospodarczo-technologiczny.
To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
poznamy prawdziwą historię polskiego produktu przyszłości, czyli Blika.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Sebastian Ogórek, Wyborcza Biz, to jest podcast Biznes, Ludzie, Pieniądze w ramach 8.10. A dzisiaj moim gościem jest Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności. Cześć Darek.
Cześć Sebastian, dziękuję za zaproszenie.
I pewnie Polski Standard Płatności niedużo naszym odbiorcom mówi, ale jak już powiemy Blik, to już każdy będzie wiedział, o co chodzi. Znasz kogoś, kto nie lubi Blika?
Nie znam. Chyba być może tylko i wyłącznie nasi konkurenci na rynku, ale w takiej warstwie deklaratywnej, bo wiemy, że jej sami używają.
A to już jest tak, że Blik stał się czymś takim powszechnym, który każdy ma coś, jakieś skojarzenia z tym, że się, niektórzy mówią, rzeczownikuje, czyli sprawia, że zastępuje inne formy po prostu także w trakcie języka, że się nie mówi, że zapłaciłem, tylko że użyłem Blika albo blikowałem.
Tak, albo dostałem Blika.
Albo dostałem Blika, dokładnie, dokładnie. To już jest ten etap rozwoju?
Myślę, że tak. Blikowanie jest już... No nie jesteśmy jeszcze, myślę, w słowniku języka polskiego. Mhm. Ale jak tak dalej pójdzie, to myślę, że już profesor Obralczyk nie będzie miał wyjścia. To tak oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast blikowanie... No, mamy takie przekonanie, że to nawet pewnego rodzaju zjawisko społeczne za naszą marką się kryje tutaj. Dlatego, że tych scenariuszy użycia i tego uwygadniania życia poprzez wykorzystywanie Blika w masie różnych codziennych naszych sytuacji usprawnia nam codzienne funkcjonowanie na tyle, że po prostu przywiązanie do marki rośnie. Takie wskaźniki jak NPS-y, które mierzymy dosyć
trudne
regularnie.
Sformułowanie NPS-y, czyli skłonność do polecenia innym osobom danej usługi. Wytłumaczmy
tak, tak, dokładnie tak. Jest to, bo oczywiście to wszystko trzeba pomiarować i takie tylko wrażenie i takie odczucie, że marka jest lubiana, ono jest oczywiście fajne, ważne i bardzo istotne na co dzień. Niemniej jednak trzeba mieć świadomość, trzeba to mierzyć, trzeba bezpośrednio odwoływać się, porównywać do konkurencji, która jest silna. A naszym tutaj takim dużym, myślę, osiągnięciem jest naprawdę zdystansowanie tuzów światowych, big techowych, które od lat swoje rozwiązania innowacyjne płatnicze wdrażają w skali globalnej. Na polskim rynku udało się, że tak powiem, wyprzedzić te big techowe, duże paymentowe brandy i taką, powiedzmy, sformułować tutaj taką rolę lidera płatności elektronicznych na polskim rynku za naszą marką.
A ty nosisz w ogóle portfel przy sobie?
Nie, to jest... To jest taki już anachronizm, bym powiedział. Gdzieś tam w domu jest. Mhm. I myślę, że takim ostatnim elementem, który pozwolił zostawić portfel w domu, to paradoksalnie nie był Blik, bo Blik się przyczynił do tego, że już jako Polacy mieliśmy tą skłonność, żeby portfele zostawiać, ale w sytuacji, w której nastąpiła liberalizacja tych przepisów, w szczególności dotyczących pojazdów, prowadzenia, prawo jazdy w M-Obywatelu, brak konieczności posiadania dowodu rejestracyjnego, no to wtedy wiedzieliśmy, że tak, to już się skończyła era portfela skórzanego, wypchanego plastikiem, ewentualnie banknotami gdzieś tam jeszcze. Do Blika jest kompletnie jakby nierelewantna. Jak to
ja przyznam się, że przyglądam się rozwojowi Blika od samego początku. Do dziś pamiętam i wtedy jako dziennikarz biznesowy pamiętam konferencję, na której 6 prezesów polskich banków, to było wydarzenie absolutnie bez precedensu, spotkało się na jednej konferencji w jednym miejscu i ogłosiło start Blika. I pamiętam, jak Michał Macierzyński z PKO BP, który także uczestniczył w tym projekcie, na jednym z portali społecznościowych napisał, że chyba się udało, zapłaciłem Blikiem na targu w Milanówku. I to był taki moment przełomowy i rzeczywiście dzisiaj ten Blik jest czymś tak uniwersalnym, że można nim zapłacić po prostu wszędzie. Także na tym targu, jak kupuję marchewkę, groszek, ogórka czy cokolwiek innego. Pytanie brzmi, czemu się nim nie dzielić? Bo wy próbujecie wejść na inne rynki poza Polskę i jak to idzie?
No, plan mamy oczywiście taki, żeby się podzielić i to jak najbardziej jest to tylko możliwe. Cała nasza technologia dzisiaj, to też jakby myślę, że przede wszystkim na to trzeba zwrócić uwagę, że systemy płatności funkcjonują, a takim systemem płatności jest również właśnie nasz Blik, funkcjonują w bardzo powiedział, precyzyjnej sferze regulacyjnej. Mhm. Tak? Niektórzy powiedzieli tak z angielska, że jesteśmy highly regulated business. To jest prawda. Z jednej strony ustawa o usługach płatniczych, z drugiej strony element nadzoru, który to na naszym rynku sprawuje Narodowy Bank Polski. Z trzeciej strony oczywiście każda transakcja blikowa skutkuje rozrachunkiem i rozliczeniem tej transakcji w tle, które to są procesy, które są zupełnie niewidoczne, nie ma konieczności, aby one były widoczne dla klienta. One są realizowane w naszej polskiej, tutaj rodzimej walucie, złotym, co powoduje, że te wszystkie jakby trzy kluczowe punkty dosyć solidnie przyspawały nas, czy mocno nas utwierdziły, czy tak umocniły na polskim rynku. I teraz realizacja jakichkolwiek projektów zagranicznych to są...
Dużo na prawników musicie wydać,
dużo
tak?
na prawników, dużo na regulacje, ale z drugiej strony też dużo na... I myślę, że to jest kluczowy element. Dużo inwestycji idzie w procesy rozliczeniowe, które odbywają się w innych walutach, aniżeli waluta polska, to po pierwsze. No mówiąc wprost, realizując taki projekt słowacki, to jest przede wszystkim realizacja transakcji w euro.
Może nie każdy wie, kupiliście półtora roku temu firmę, startup słowacki właśnie zajmujący się płatnościami w internecie.
Tak, uznaliśmy, że bardziej takim pragmatycznym podejściem do rynku słowackiego, a w konsekwencji również nawet budujemy na bazie tej naszej słowackiej inwestycji takie ambicje szeroko rozumianej strefy euro, dużych rynków. To są rynki oczywiście takie jak Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja. Cztery największe rynki po rynku polskim, jeśli chodzi o... W szczególności jeśli chodzi o rynek e-commerce. I tutaj jaki bardzo znowu precyzyjny parametr. Te cztery rynki, które wymieniłem, ich skala rynku e-commerce łączna w stosunku do polskiego rynku to jest 15-krotność polskiego rynku. Jest o co się bić. Mhm. Udziały rynkowe, które można tam uzyskać, powodują, że ta potencjalna skala transakcyjna również będzie olbrzymia. Widzimy potencjał wzrostu Reblika na kolejne lata poprzez realizowanie projektów właśnie w innych strefach walutowych, na innych rynkach. Ten przykład słowacki, czy to nasze podejście do rynku na początku słowackiego, ono jest zgoła inne, aniżeli ta historia, o której tutaj przed chwilą powiedziałeś, że sześciu prezesów się spotkało przed laty, bo to oczywiście nasza fantastyczna, bym powiedział już dzisiaj, romantyczna, niesamowita historia zbudowania ponad podziałami rozwiązania, które to rozwiązanie, czy innymi słowy, na płatności banki się zdecydowały, że nie będą konkurować, tylko stworzą wspólny standard. To jest ewenement w skali świata.
Dodajmy pewnego rodzaju kontekst. Wtedy płatności kartą były tak drogie, że to banki postanowiły, że już mocne słowo, nie dadzą się łupić więcej organizacjom kartowym, tylko stworzą własny system. I tak powstał Blik jako konkurencja.
Dokładnie tak. Ale myślę, że warto również zwrócić uwagę, że ta wizja była daleko szersza, aniżeli taki, bym powiedział, nawet krótkoterminowy business case tak naprawdę. Tu jednak chodziło o coś więcej. Idea przede wszystkim dotyczyła tego, iż w Polsce nie chcemy, w szczególności w sektorze bankowym, nie chcemy czekać na kolejną big techową innowację, która do nas dotrze, tylko tą innowację wytwarzać bezpośrednio na polskim rynku. Być może jeszcze wtedy nie było takich ambicji, takich planów, a być może nawet oczekiwań, aby budować rozwiązanie, które będzie dedykowane dla całej Europy, bo to sześć polskich banków się zrzeszało i myślę, był duży znak zapytania, czy nam się uda. Za tym oczywiście kryła się, cały czas kryje ogromna odpowiedzialność z punktu widzenia samej spółki, no bo jeżeli sześć dużych polskich banków tworzy wspólny joint venture i mówi, robimy płatności, nie konkurujemy na płatności pomiędzy sobą. Każdy, nawet duży bank, to jednak jest kawałek rynku, to jest fragment rynku. Jeżeli chcemy zawalczyć o technologię, która będzie taką wygrywającą technologią, no to przede wszystkim trzeba sprawić, aby ta skala była olbrzymia, czyli jakby przygotować rozwiązanie, które było dedykowane dla każdego banku. I tak właśnie tą drogą tutaj na polskim rynku poszliśmy. Niemniej jednak tego typu podejście w ekspansji zagranicznej może być trudne. Mhm. Trudno sobie wyobrazić, że teraz idąc na Słowację, czy też na przykład Rumunię, to jest drugi z rynków, na którym pracujemy intensywnie w chwili obecnej, będzie miał swojego prezesa Jagiełłę, będzie miał prezesa Stypułkowskiego, czy innych fantastycznych prezesów, którzy powiedzą tak, siadamy wokół Blika i będziemy budować innowacje. Dzisiaj musimy ekspandować, rozwijać się za granicą w sposób inny, pragmatyczny, w sposób już, bym powiedział, fintechu gruntowanego, dużego, rozwiniętego fintechu z polskiego rynku, który się rozwija na nowych rynkach i korzystać z tej skali, którą zbudowaliśmy właśnie na polskim rynku.
Okej, ale wiem, że były takie pomysły, żeby spróbować nie tyle wchodzić z marką Blik na inne rynki, ale próbować jakby sprzedawać tę technologię ten know-how, który macie i jakby go tylko wysyłać do innych krajów, do Niemiec, Francji czy gdziekolwiek indziej. Te Niemcy nie wymieniam tutaj bez przypadku, bo banki, które mają niemiecki kapitał i słyszałem, że były takie pomysły, że one by po prostu jakby to przeniosły na rynek niemiecki. Co się z tym stało? Czemu to nie wypaliło?
Znaczy generalnie dzisiaj oczywiście jest tak, że takim naszym, myślę, kluczowym kryterium wyboru to jest tak zwany, bym powiedział, tutaj potencjał szybkiego wdrożenia. Ten time to market jest niezwykle istotny. Dzisiaj podejmowanie się projektów, które mogłyby potencjalnie skutkować wdrożeniem w perspektywie kilku lat, no to jakby w tym segmencie płatności nie ma na to za bardzo kontekstu, nie ma na to czasu. Innowacja rozwija się bardzo szybko i musimy podchodzić pragmatycznie. Pojawiła się pewna okazja na dokonanie akwizycji. Zrobiliśmy tą akwizycję. Możemy na bazie lokalnej technologii, która już pierwotnie była wypracowana, ona oczywiście nie miała takiego sukcesu jak Blik na polskim rynku, niemniej jednak funkcjonuje. Tutaj też warto być może poinformować, że spółka, którą na Słowacji nabyliśmy, na bazie której jakby będziemy udostępniać, czy udostępniamy słowackim bankom naszą technologię, po prostu Blika, w takim samym modelu, jakim znamy Blika z polskiego rynku, no jakby to tempo wdrożenia może być niesamowicie szybsze, jeżeli opieramy to na istniejących procesach, więc musimy naszą technologię, co już praktycznie uczyniliśmy, lekko zmodyfikować, trochę w innym modelu podejść, inaczej to wdrożyć, inaczej rozliczać. Nie mamy, powiedzmy, polskiej izby rozliczeniowej, która nas wspiera w procesach rozliczeniowych, no bo siłą rzeczy jest to inny rynek. Mamy nowe rozwiązania, mamy nowe systemy, mamy SEPA, SEPA Instant i musimy się odnaleźć i zintegrować
trudne
tak te rozwiązania.
Trudne techniczne rzeczy, rozumiem, ale plany macie takie, żeby jednak tej ekspansji dokonywać. Poligon nazywa się Słowacja, a z tego poligonu wyślecie jakby Blika dalej w świat.
Dokładnie tak, więc jakby rozmowy z tymi właśnie grupami bankowymi, o których pan wspomniał, one są, którym wspomniałeś Sebastian, tak, są w toku. Ten rynek europejski jest niezwykle konkurencyjnym rynkiem. To też nie jest tak, że mając ogromny sukces w Polsce i taką dużą adopcję społeczną, jaką Blik uzyskał tutaj u nas na polskim rynku, jesteśmy wszyscy dumni i użytkownicy są dumni z tego, że mają Blika w Polsce. Czasami niektórzy są zadziwieni, że wyjeżdżając za granicę już go nie mają tak naprawdę. Tak? Nie wszyscy kojarzą Blika jako technologię polską. No bo tak rozpowszechniona, no to nie może być Polska czasami. Tutaj pewien stereotyp też przełamujemy tak naprawdę. Robimy najnowocześniejszą technologię, chcemy ją adoptować, permanentnie zmieniać, dodajemy nowe produkty, jesteśmy cały czas, że tak powiem, rozpędzeni, jeśli chodzi o rozszerzanie wachlarza tych use case'ów, możliwości użytkowania Blika przez Polaków czy użytkowników polskich aplikacji. Natomiast jakby wdrożanie Blika na rynkach zagranicznych, to bardzo często jest właśnie podejście od podstaw, czy jakby wytłumaczenie, czym jest kod, jak go wprowadzić, że aplikacja bankowa może być doskonałym interfejsem, w którym Blik może funkcjonować. Nie wszystkie banki, myślę, że to też jest bardzo, może się wydać ciekawe. Jakby oczywistym dla nas jest to, iż Blik funkcjonuje w aplikacji bankowej i aplikacja bankowa jest bardzo wygodną aplikacją do dokonywania płatności. To jest taka wiedza, bym powiedział, prozaiczna, powszechna, to nic nowego. Ale wyjeżdżając na Słowację, czy nawet opowiadając o Bliku w Niemczech czy we Francji, na spotkaniach z tamtejszymi bankami, no to nie jest już takie oczywiste, że aplikacja bankowa może służyć do płatności. Banki otwierają oczy, że tak naprawdę mają absolutnie porządne aktywo, że te miliony użytkowników ich aplikacji niekoniecznie mogą tylko i wyłącznie się zalogować, zobaczyć saldo, że mogą, nie wiem, założyć lokatę być może z jakiegoś swojego konta bankowego, ale mogą codziennie dokonywać płatności. To jest jakby przełamanie pewnego stereotypu.
Mówisz tutaj, że my jako Polacy, jako system tych płatności, bankowości jesteśmy niesamowicie nowocześni i ten system jest rozwinięty. Ja jak rozmawiam ze znajomymi z Niemiec, to oni się łapią za głowę, bo tam przelew potrafi iść kilka dni nawet, a jak powiem, że ja zamiast przelewu zrobię komuś Blika i ten od razu ma informację, no to on mówi: co to za cudowna technologia, co to jest za rozwiązanie z rodem z XXI wieku, a nie XXI wieku, więc pod tym względem przyzwyczailiśmy się do tego dobrego, można powiedzieć.
Tak, to prawda. Zrobiliśmy wielką rzecz w Polsce. Naprawdę wielką rzecz. Niekoniecznie zawsze kojarzymy Blika z Polską. Myślę, że to jest też jakiś tam element komunikacji. Jest to nasza wspaniała polska marka, jesteśmy z niej dumni. Mówię to jako użytkownik, nie jako prezes spółki, ale jako użytkownik. Spotykamy się wyłącznie z pozytywnymi opiniami użytkowników. Rozwiązujemy wiele problemów i pokazując te problemy, które rozwiązujemy dnia codziennego, na przykład w Niemczech, to dokładnie jest tak, jak mówisz, myślę, że na samym początku panuje pewne niedowierzanie i pewien szok. Powiedzmy, w sytuacji, w której prezentujemy Blika bankowcom nie mających dużej wiedzy na nasz temat, na przykład, to pierwsze niedowierzanie jest związane przede wszystkim z skalą adopcji Blika w Polsce.
Skala adopcji, czyli rozszerzenie się jak gdyby tego na cały rynek, tak?
Tak, rozszerzenie na cały rynek, mierzone liczbą użytkowników w stosunku do całej populacji kraju.
Ja znalazłem taką statystykę, że 70% transakcji w Polsce na rynku e-commerce, czyli w sklepach internetowych, to jest płatność za pomocą Blika.
Dokładnie tak. A jeszcze przygotowujemy produkty takie, które nam dają ogromną szansę na to, aby zawalczyć o te pozostałe 30. Mhm. To są przede wszystkim produkty związane z tak zwaną odroczonością. To jest produkt, który jest na krawędzi, na styku kredytu i płatności. Tak zwane BNPL, czyli płatności odroczone. Tu jesteśmy jakby w
pierwszej fazie. To, co robi na przykład Klarna, to, co robią inne firmy. A nie jest tak, że trochę za późno tutaj wchodzicie na ten rynek, że on jest już był ugruntowany, teraz zaczął spadać, bo wzrosły stopy procentowe, ten pieniądz nie stał się tak powszechny, jakim był wcześniej i trochę ten rynek podupada?
Nie, absolutnie nie. Ten rynek rozwija się w tempie niesamowitym. Mhm. Przez minione 2 lata, można powiedzieć, od pojedynczych procentów uzyskujemy parametr 15% rynku. Dzisiaj to już szacujemy, że mniej więcej dolne kilkanaście procent i stawia nas to na równi z takim rynkiem jak Niemcy. Mhm. Jeśli chodzi o wykorzystanie właśnie różnego typu rozwiązań fintechowych dzisiaj na polskiej, no w szczególności fintechowych.
Mówisz o płatnościach odroczonych, że to jest kilkanaście procent transakcji w internecie, tak?
Tak jest, to cały czas rośnie. Oczywiście humory związane z opłacalnością i z atrakcyjnością tego typu produktów, one trochę nam zrzedły na etapie wyższych stóp procentowych. Dzisiejsze oczekiwania jednak są związane z oczekiwaniami obniżkowymi, tak naprawdę. Mhm. Humory znowu wracają. Mamy wrażenie, że znowu analitycy mówią, że ten segment może rosnąć, a bez względu na to, co analitycy mówią, my w naszych danych obserwujemy, bo oczywiście Blik również jest wykorzystywany do spłacania zobowiązań w stosunku do takich fintechów tak naprawdę, tak? Już nie będę marek wymieniał. I widzimy skalę. I ta skala jest imponująca. Rośnie naprawdę z każdym kwartałem.
A nie jest tu pewnego rodzaju zagrożenie? To podpytam w imieniu konsumentów, dlatego że ten rodzaj płatności i kredytu, pożyczki, jest dość niebezpieczny. W Wielkiej Brytanii często mamy sygnały takie, że tam po prostu ludzie nie kojarzą już, że tyle razy zapłacili w sposób odroczony i nie zdają sobie sprawy, jak ten dług wygląda. Jak ten problem chcecie zagospodarować, żebyśmy takich problemów nie mieli u nas?
No przede wszystkim kształt produktu i design produktu i pewne cechy produktu, które są solidnie związane z taką znajomością i pełną wiedzą po stronie klienta z poziomu zadłużenia. To po pierwsze. Po drugie, kwalifikowanie się do otrzymania pewnego limitu, bo to jest rozwiązanie, które działa w ramach tak zwanego limitu, takiego limitu płatniczego. Użytkownik, który aplikuje przy pierwszej transakcji. Dzisiaj na razie jesteśmy na poziomie pierwszego banku. Tutaj też proszę podziękowania pierwszemu bankowi. To Velobank wprowadził tam w zeszłym miesiącu rozwiązanie. W nadchodzących tygodniach i miesiącach będziemy komunikować z nowymi bankami nowe nasze wdrożenia. Także systematycznie jakby skalę dotarcia do użytkowników Blika będziemy tutaj poszerzać. I niezwykle istotne jest to, iż dzisiejsze regulacje, a to też warto wspomnieć, że dosyć solidne prace na polskim rynku zostały przeprowadzone, związane z regulowaniem w ogóle całego segmentu pożyczkowego. Tak, nadzór KNF-u. Jednak powiedziałbym, dociśnięcie szeroko rozumianych spółek pożyczkowych do poprawy jakości oceny ryzyka kredytowego.
Mówisz
i tak dalej,
bardzo profesjonalnie, nazwijmy rzeczy po imieniu. Często to firmy sugerowały, że dają darmowy produkt, darmowy pieniądz, a de facto zaszywały tam tyle opłat, że ten pieniądz był niesamowicie drogi, dużo droższy niż kredyt bankowy czy jakikolwiek inny. Ale to spytam, będę tutaj cisnął o ten konkret. Co będzie taką blokadą, żeby nie było tak, że ktoś ma 10 czy 15 produktów w kredycie w płatności odroczonej i on już nie łapie, że tyle ma tego do spłacenia i chce kupić kolejne?
No przede wszystkim transakcje w ramach naszego rozwiązania, myślę też ekwiwalentnych rozwiązań fintechów, nie zrobi się więcej, aniżeli udzielony dany limit klientowi został przydzielony przez dany podmiot. Więc jakby to jest podstawa. Natomiast kluczowym elementem z punktu widzenia bezpieczeństwa i to, o czym wspomniałeś też, mieliśmy sytuację do takiego mocnego dociśnięcia tego typu podmiotów na rynku brytyjskim przed tam jeszcze rokiem na przykład, znamy historię o tym, jak Klarna została przez FCA, czy regulatora tego właśnie odpowiednik brytyjskiego KNF-u została, że tak powiem, dociśnięta do tego, żeby lepiej badać klienta. Mogę powiedzieć tak, że cały user experience w ramach płatności odroczonych, czy ten interfejs, czy to, co użytkownik widzi i dokonuje transakcji, no właśnie został tak przez nas przygotowany, aby po pierwsze była pełna transparentność zobowiązań, co nie zawsze jest oczywiste wśród niektórych fintechów. Po iluś transakcjach nie do końca mamy tą wiedzę, albo w rozproszonych iluś mailach, że tutaj spłać, tam spłać, tam spłać. Nie do końca wiem, na jakim jestem poziomie tutaj zadłużenia, więc jakby to centralnie widoczne w solidnym miejscu aplikacji bankowej, jaki jest poziom zadłużenia. Dodatkowo każdy zakup wspaniale podkreślony, czy cała ta nasza historia transakcyjna, czy konkretne transakcje w konkretnych sklepach internetowych, ładnie wymienione. Po drugie, jednym kliknięciem możliwość szybkiego spłacenia z rachunku bankowego. Po trzecie, ustawienie sobie spłaty na konkretny, automatycznych na konkretny moment. Jest cały szereg takich udogodnień, które przewidzieliśmy, aby po prostu ten klient kontrolował poziom limitu i potrafił nim dobrze zarządzać.
To jest tak, że jak dzisiaj jeżdżę po Europie, to ja nie widzę dużo polskich marek w przestrzeni publicznej, czy to w sklepie, czy na ulicy, czy gdziekolwiek indziej. Jedyną w zasadzie taką marką, nie licząc państwowego Orlenu, który rzeczywiście jest bardzo mocny, w szczególności na południu od Polski, jest InPost i jego paczkomaty. Bo jak się pojedzie do Londynu, to już zaczyna być widoczne. Jak się jest we Francji, tak samo. W Hiszpanii podobnie, we Włoszech też zaczyna być to już widoczne. Ile wy sobie w polskim standardzie płatności, czyli właścicielu marki Blik, dajecie, żeby Blik był tak samo rozpoznawalny w tych krajach na zachód od Odry? Bo to taką naszą trochę dumę będzie podbijało na pewno.
Ja powiem tak, w chwili obecnej można powiedzieć, że świętujemy 10-lecie Blika. Te 10 lat dokładnie będzie nam mijało na wiosnę przyszłego roku. Luty, marzec to jest ten moment świętowania dekady Blika w Polsce. Jesteśmy przekonani, że pojawiła się nawet, ukuliśmy taką definicję, pojawia się nawet pewna generacja Blika. Przez te 10 lat wychowaliśmy sobie użytkowników, przyzwyczailiśmy się w ten sposób do Blika, po prostu nie wyobrażamy sobie z niego życia. Dajemy sobie 5 lat na to, aby na dużych 4 rynkach zachodnich, aby powtórzyć to, co było w Polsce. Zobaczymy, do jakiego stopnia uda nam się to zrobić.
Będę trzymał kciuki, ale będę też z tego rozliczał. Umowa?
Umowa.
Darek, bo dużo rozmawiamy o tym fenomenie płatności Blika. Powiedz mi, gdzie było miejsce albo zdarzenie, które najbardziej ciebie osobiście zaskoczyło, kiedy ktoś przyszedł i powiedział, że ten Blik mu jakoś pomógł, uratował życie, coś załatwił. Kojarzysz taką sytuację?
Kojarzę jedną sytuację, która bardzo mocno utknęła mi w pamięci. To były, myślę, nie widziałem jej bezpośrednio, to jest historia, którą usłyszałem. Chcę wyobrazić trudną sytuację pandemiczną, tą naprawdę najtrudniejszą, gdzie spotykaliśmy się z karetkami na ulicach, siedzieliśmy w domach. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której operator karetki, ratownik, w pocie czoła, z miejsca na miejsca poruszający się, dużo dramatycznych sytuacji było w tamtym czasie, potrzebuje zatankować, a nie chce wchodzić na stację. Podjeżdża na stację, pokazuje kod Blik bezpośrednio przez szybę, staje paluszek podniesiony przez sprzedawcę, autoryzuje tą płatność i odjeżdża. Myślę, że ten czas pandemiczny pokazał, jak bardzo wiele zastosowań Blika mamy w takim modelu, który jest kompletnie niedostępny dla innych instrumentów płatniczych. Proszę sobie wyobrazić tego dostawcę jedzenia, który usatysfakcjonowany otrzymaniem płatności przez okno. Ma pan Blika? Tak, mam Blika. To ja panu tutaj powiem, dobrze, przeszło, dziękuję, wieszam na furtce, do widzenia. To są sytuacje, które myślę sprawiły nam ogromną satysfakcję, dlatego że uzmysłowiliśmy sobie, że nawet pewnego rodzaju misję społeczną tutaj spełniamy tak naprawdę. Także realizujemy poprzez wprowadzenie naszego produktu na rynek. Tych sytuacji jest bardzo wiele i myślę, że każdy ma swoją. To są moje dwie ulubione.
Ja przekuję ten balon trochę i powiem, że to nie jest tak, że ja nie lubię Blika, ale czasami mnie denerwuje, bo moje dziecko zawsze wie, że może od ojca dostać pieniądze, bo ja błyskawicznie mogę tym Blikiem przelać i wykorzystuję to permanentnie. Także i takie historie są związane z tym Blikiem. Darek Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, czyli po prostu marki Blik, był moim gościem w podcaście 8.10 i jego odnodze Biznes, Ludzie, Pieniądze. Sebastian Ogórek się żegna. Ja dziękuję za to, że podcast wydały dzisiaj Ula Pieczek i Martyna Turska. Odcinek przygotował do emisji Oles Kalmuk. Do usłyszenia. Sebastian Ogórek, Wyborcza.
Biznes. Dziękuję bardzo.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Reklama. Sponsorem podcastu jest Impact 24, największy w tej części Europy kongres gospodarczo-technologiczny.